magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór, Poznań Europa, Jacek Kosiak. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski. Dobry wieczór, panie pośle.
Witam pana, witam państwa.
Pan był osobą, która chyba pierwsza podała, że Brexit przedłuży się i 30 marca nie dojdzie do skutku. Skąd ta informacja?
A jak pan pamięta aferę Watergate w USA, tam źródło przecieku nazwano głębokim gardłem. No ja też miałem głębokie gardło, tylko że w Komisji Europejskiej. To jest scenariusz najbardziej prawdopodobny i najlepszy z punktu widzenia interesów nie tylko politycznych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale także z punktu widzenia po prostu zwykłych obywateli, którzy na przykład jeżdżąc z Poznania czy Konina, Kalisza, Gniezna czy Piły do swoich dzieci, które mieszkają w Londynie czy w Manchester i mają tam też dzieci, a więc jeżdżą do wnuków także, do tej pory mieli wypłacaną emeryturę automatycznie, a byłoby to niemożliwe, gdyby Wielka Brytania stała się krajem trzecim i te regulacje unijne, które dotyczą kwestii emerytalnych obywateli krajów członkowskich, przestałyby obowiązywać. Także kwestia ubezpieczeń, no palenie na przykład w Wielkiej Brytanii samochodem, nie daj Boże, ma pan stłuczkę i już jest problem. Już jest problem z wypłaceniem
ubezpieczenia. I co teraz? Na to Parlament Europejski, politycy unijni, polscy politycy?
Myślę, że ważne jest, żeby nie było no deal, tylko ważne jest, żeby było porozumienie. Czy to będzie trochę przypominało ten układ, który funkcjonuje między Norwegią, która w 1994 roku, 25 lat temu równo, odrzuciła możliwość wejścia do Unii Europejskiej.
Ale pewne rozwiązania europejskie unijne przyjęła.
Przyjęła i w związku z tym no, nie jest to może takie formalne małżeństwo, ale szereg regulacji natury gospodarczej, finansowej, także socjalnej jest akceptowane przez Oslo i Brukselę wzajemnie. Może ku temu statusowi zmierza Londyn.
No ale co z Polakami na wyspach? Bo nie tylko emeryci się niepokoją, ale także ci, którzy pracują no, niezbyt długo. Czy Wielka Brytania po takim tak zwanym dzikim Brexicie nie wprowadzi rozwiązań sprawiających kłopot Polakom tam pracującym?
Pytanie dobre, ponieważ Polacy, mało się może o tym mówi, ale są największą mniejszością narodową w Anglii, Wielkiej Brytanii. Są także w Irlandii i także jeszcze w trzecim kraju europejskim, Islandii, taka ciekawostka. Na dzisiaj ten 1 200 000 Polaków, bo takie są oficjalne szacunki, a w praktyce de facto 1,5 miliona, ci Polacy mają według deklaracji premier jej królewskiej mości, Theresy May, mają zagwarantowane wszelkie prawa dotychczasowe, gdy chodzi o kwestie ekonomiczne, socjalne. Natomiast, no oczywiście, wie pan, tego typu deklaracje i tego typu porozumienia nie są wieczne. Co będzie za rok, za dwa, tego nie wiemy. Rząd Rzeczpospolitej Polski zrobił wszystko, aby zarówno w ramach Unii Europejskiej w negocjacjach z Londynem, ale także w rozmowach bilateralnych, dwustronnych, zagwarantować prawa Polakom i zagwarantował na dzisiaj. Natomiast oczywiście Wielka Brytania może w przyszłości zaostrzać przywileje socjalne, pracownicze dla ludzi, którzy już są lub którzy przybędą. Ale mówimy, panie doktorze, o wymiarze formalno-prawnym, jest wymiar jeszcze taki, powiedziałbym, społeczny.
Ludzki po prostu.
Ludzki, a no właśnie to jest tak, że nawet te regulacje na poziomie całej Unii i Wielkiej Brytanii nie pomogą na pewne zachowania części społeczeństwa brytyjskiego. Już przed referendum była tam dość zła atmosfera wobec imigrantów. Akurat Polacy są widoczni. W niektórych mniejszych miastach brytyjskich, angielskich zwłaszcza, Polacy stanowią kilkanaście procent populacji i tam było wiele ataków słownych, werbalnych, nieraz i fizycznych, również dyskryminacja w szkole.
Myśli pan, że to przekłada się na postawę brytyjskich posłów do parlamentu?
To się nie przekłada na postawę brytyjskich posłów, ale jest tak, że atmosfera wobec imigrantów, a zwłaszcza imigrantów z Unii Europejskiej, w wyniku tych dwóch lat negocjacji Londynu z Brukselą, ta atmosfera nie jest dobra i ja obawiam się, że te akty pewnej agresji słownej obydrykosłownej,
ale jest pewna korelacja, bo do tych aktów dochodziło w okręgach przemysłowych, a obecnie Theresa May musi przekupywać, mówiąc kolokwialnie, niektórych deputowanych do Izby Gmin, akurat z tych okręgów, lejberzystów, którzy mają pewne zapatrywania jednak odmienne od tych unijnych, musi ich przekupywać, przekazywać jakieś pieniądze, bo z jednej strony wyborcy się domagają od nich jednak stawiania twardo, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a z drugiej strony jest pokusa tych pieniędzy.
Tak pan mówi o aspekcie przeciągania liny w House of Commons, w Izbie Gmin. To oczywiście jest ciekawe w sensie politycznym, natomiast mnie bardziej interesuje los Polaków na Wyspach Brytyjskich, którzy mogą być obiektem pewnego ostracyzmu na poziomie szkół, dzieciaki, młodzież, czy na ulicy. Może mniej w Londynie, mniej w aglomeracjach, ale w mniejszych miejscowościach. I tutaj na pewno takie akty agresji będą potępiane przez 10 Downing Street, czyli premiera. Natomiast one pewnie, skoro miały miejsce, to będą miały miejsce. Tym bardziej, że Unia Europejska niestety przećwiczyła w tych negocjacjach Wielką Brytanię.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Takie problemy, o których pan mówi, jeżeli chodzi o Polaków, to mają też inne nacje, bo także Hiszpanie, Włosi.
Tylko że Polaków którzy jest najwięcej.
Najwięcej, oczywiście. No ale można domniemywać, że Komisja Europejska będzie brała pod uwagę interesy wszystkich narodów, obywateli wszystkich państw. I może się to przyczynić do jej postawy wobec Wielkiej Brytanii. No pytanie, czy zgodzi się teraz na przedłużenie tych dyskusji o Brexicie?
Myślę, że w tym kierunku to zmierza, bo to z punktu widzenia ekonomicznego interesu wszystkich zainteresowanych jest optymalne wyjście, przedłużyć o te 3 kwartały wyjście Wysp Brytyjskich po to, żeby jakiś deal ekonomiczny zawrzeć. Natomiast Wielka Brytania była ćwiczona przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską w tych negocjacjach, nie dlatego, że zdarzały się tam nagminnie akty agresji wobec Polaków i innych imigrantów z krajów Unii, tylko dlatego, że Unia uznała, że skoro nastąpił pierwszy exit, Grenlandii nie liczymy, to też Grenlandia uznała się opuścić.
Ciekawostka,
ale chodzi o państwo członkowskie, to mogą pójść za tym przykładem inne państwa, nawet niekoniecznie na poziomie Unii jako takiej, ale na poziomie Eurolandu. Skoro mamy rząd w Italii, gdzie dwie partie rządzące w kampanii mówiły, że chcą wyjścia z Eurolandu, z eurozony Włoch,
To dobrze, panie pośle, że jesteśmy przy ekonomii, bo mówi się o tym, że brytyjskie firmy robią teraz największe w historii zapasy, bo boją się takiego gwałtownego przerwania ciągu, jeżeli chodzi o zakup towarów z Unii Europejskiej. Pana kolega z Parlamentu Europejskiego, pan poseł Andrzej Grzyb, mówi o tym, że Niemcy stracą, jeżeli chodzi o gospodarkę, na Brexicie. To może pociągnąć za sobą straty także w polskiej gospodarce? Co możemy zrobić?
To też zależy od kształtu dealu, kształtu porozumienia. Na przykład także z Wielkopolski jest szereg firm eksportujących na potęgę żywność do Wielkiej Brytanii.
Pomidory z Kaliskiego na przykład.
Brawo, ale nie tylko, bo dlaczego do Wielkiej Brytanii? No nie tylko dlatego, że Brytyjczycy docenili polską żywność.
To jest dobry rynek.
Ale także dlatego, że jest tam 1,5 miliona Polaków, którzy chcą jeść polskie produkty po prostu. I tutaj od kształtu tego porozumienia zależy, czy ten eksport będzie utrzymany, w sensie kwestii ceł na przykład. Inną rzeczą jest przyciąganie, o czym mówił premier Morawiecki, firm City londyńskiego do Polski. Słyszymy, że niektóre myślą, że przenieść się do Polski, inne myślą, że przenieść się do Frankfurtu w Niemczech. Też o to walka się toczy. Polska staje się częścią Big Five, czyli jednym z 5 największych krajów Unii Europejskiej po Brexicie. Jak widać, i oczywiście ta partycypacja w decyzjach unijnych powinna wzrosnąć. Jak widać, Brexit generuje duże minusy, ale także czasem i plusy.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Czy rzeczywiście ten Brexit zostanie przedłużony? Czy sprawdzą się pana słowa? Czy Danuty Hübner, która jakby kontrowała pana wypowiedź, mówiła, że nie ma na razie żadnych przesłanek? To się okaże już niedługo, bo jesteśmy na początku lutego. W połowie lutego następna sprawa, do której przejdziemy. Poznań Europa. Rozmawiamy o krajach europejskich, ale także czasami zaglądamy poza Europę. Konferencja bliskowschodnia w połowie lutego w Warszawie. Najważniejsza kwestia dotycząca Iranu. Iran już zareagował na sam fakt organizacji tej konferencji. Jak pan myśli, czy przyczyni się to do poprawienia bezpieczeństwa Polski, czy wręcz przeciwnie?
Pokazuje przede wszystkim konferencja, która będzie w Warszawie 13-14 lutego, że Polska jest punktem odniesienia, że Polska jest państwem, które organizuje konferencje mające znaczenie dla przyszłości nie tylko Europy. Ta konferencja jest robiona przy bardzo silnej partycypacji strony amerykańskiej, ale nie tylko. No jest kwestia oczywiście pewnych różnic między stanowiskiem amerykańskim a Unii Europejskiej, chociaż szereg rządów europejskich coraz bardziej się zastanawia, czy rzeczywiście nie założyć kursu wobec Iranu, a to się wzięło stąd, że przed pół roku temu aresztowano irańskiego dyplomatę, który zlecił zamach dwóm irańskim imigrantom na taki coroczny zjazd wielu dziesiątek tysięcy Irańczyków w Paryżu. Później aresztowania nastąpiły w Danii. No jest tak, że rzeczywiście okazuje się, że nasi partnerzy z Teheranu dosyć ofensywnie wchodzą na swój teren i trzeba to zauważyć. Natomiast myślę, że ta konferencja przede wszystkim powinna przyczynić się do ustalenia pewnego konsensusu Zachodu jako takiego. Zachodu właśnie, a więc tego układu transatlantyckiego USA i Europa, i w pracowaniu takiego kompromisu, konsensusu ma służyć.
No ale czy wszystkie kraje europejskie jednakowo postrzegają Iran? Bo mówi się o tym, że te największe państwa europejskie, Niemcy, Francja, tworzą spółkę, która ma obejść amerykańskie sankcje wobec Iranu, czyli biznes przede wszystkim.
Tak, to prawda, ten duopol Berlin-Paryż także w tej kwestii tutaj ma swoją grę i swoje interesy. Tak jak gdy mówi o wspólnej europejskiej polityce zbrojeniowej, to przetłumaczę to na język praktyki, to chodzi o zamówienia dla francuskich, niemieckich firm przemysłu zbrojeniowego.
Natomiast chodzi o broń dla Iranu.
Nie, ja mówię o tym, że interesy, jak pan już to powiedział, bardzo często górują nad jakimiś decyzjami geopolitycznymi, strategicznymi, politycznymi. Natomiast no, tutaj jest różnica zdania, tylko mogę podkreślić, że mój znajomy z różnych konferencji, czy to w Paryżu, czy w Berlinie, czy w Brukseli, John Bolton, obecnie jeden z głównych ludzi w administracji Białego Domu, no on od lat prezentował niesłychanie ostre stanowisko wobec Teheranu i tą swoją optykę przeniósł również do gabinetu Donalda Johna Trumpa. A więc to nie jest zaskoczeniem, że amerykański kurs jest w tej chwili jednak zupełnie inny niż za prezydenta Baracka Husseina
Obamy. No i dlatego też przyjedzie do Warszawy wiceprezydent Mike Pence, ale przeciętny obywatel...
Michael Richard Pence.
Michael drugi imię jest też Richard. Ważne. Ale ja chciałem zapytać o zwykłych obywateli, bo jednak pojawia się takie z tyłu głowy zapytanie, czy jednak nie szukamy guza z tym Iranem, bo to jednak państwo do pewnego stopnia nieprzewidywalne. No i pytanie, czy nie wymyśli jakiegoś ruchu nieprzewidywalnego?
To tylko konferencja, to nie jest propozycja inwazji na kraj Persów.
Ale Iran już przypomina, kiedyś wam w czasie wojny pomagaliśmy, teraz nie chcemy zapraszać waszych teatrów, nie chcemy z wami współpracować kulturalnie. No niby niewiele, ale...
Ja myślę, że to, że Polska jest miejscem, gdzie decyduje się wspólne stanowisko Ameryki i Europy w kwestii Iranu, to dobrze. Czy ono nastąpi? Ja nie jestem jakimś nadmiernym optymistą. Natomiast to oznacza, że Polska liczy się w tej grze transatlantyckiej.
Ale naszemu bezpieczeństwu wewnętrznemu to nie zagrozi. W sensie takim, że nie pojawią się tutaj jakieś wydarzenia, powiedzmy, no niezbyt bezpieczne. Nie chcę tutaj wywoływać
dźwięka z lasu. Zwracam uwagę, że pojawiły się już, jak powiedziałem, kilka miesięcy temu na terenie Belgii, Austrii, Niemiec czy Danii. Natomiast no, nie było to związane wtedy z konferencją. Chodzi raczej o naturę państwa, które nazywa się, przypomnę, pan mówi Iran, przypomnę nazwę tego państwa, Islamska Republika Iranu.
No właśnie stąd moje pytanie. Panie pośle, w takim razie zapewne będzie pan gościem tej konferencji.
Znaczy będę ją na pewno uważnie obserwował. Niedawno opublikowałem w jednym z amerykańskich portali taki artykuł na temat Iranu i sytuacji w Iranie. No pewnie też niespecjalnie zyskałem sympatię w Teheranie, chociaż w kręgu ekspertów chyba tak.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Pytam też o następną konferencję, która szykuje się, ale tym razem w Poznaniu i dlatego bliżej się jej przyglądamy. Konferencja dotycząca procesu berlińskiego, czyli Bałkany Zachodnie. Pan też interesuje się, no na przykład Kosowem. Ostatnio brał pan udział w Parlamencie Europejskim w debacie o Kosowie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przed tą konferencją? Mamy jeszcze trochę czasu.
Dobrze, że to w Polsce, dobrze, że to w Wielkopolsce, dobrze, że to w Poznaniu. Odbyła się konferencja, a przypomnę, że miejscami podobnych konferencji wcześniej były takie miasta jak Berlin i Londyn. A to pokazuje, że Poznań jest dzięki inicjatywie naszego rządu w świetnym gronie.
Pan tu mówi o całym rządzie, trzeba wspomnieć o
Szymon Szynkowski-Welsenk
oraz Konrad Szymański, wiceminister.
Z całą pewnością chciałem powiedzieć, że rozmawiam na temat Brukseli z panem.
Tym budżetem nie zakończą się, raczej na pewno nie zakończą się przed końcem tej kadencji. Więc spodziewam się, że będzie tak jak w 2014 roku, że będą zatwierdzane te wskaźniki wieloletniego budżetu na rok, czy w roku poprzedzającym, nową perspektywę budżetową.
Czyli jednym słowem mówiąc, będzie to temat kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego?
Myślę, że dobrze by było, żeby ten temat związany z budżetem Unii i z poziomem finansowania i również z finansowaniem poszczególnych polityk, żeby on nas zajmował w kampanii wyborczej, bo najczęściej mówimy o tym powierzchownie. Najczęściej to się ogranicza do takiej, bym chciał, sfery deklaratywnej, natomiast to jest rzeczywiście bardzo skomplikowana inżynieria i ona wymaga dużej znajomości i również, bym powiedział, bardzo eksperckiego podejścia ze strony kraju członkowskiego.
I też duża pokusa jednak do pewnych hasłowych, powierzchownych deklaracji polityków tak, w kampanii.
Oczywiście, że jest to pokusa, dlatego że łatwo jest powiedzieć, zrobimy to czy tamto, natomiast
trudniej zrobić to.
Trzeba znaleźć również partnerów do tego. I żeby tych partnerów znaleźć, trzeba z nimi stworzyć dobry klimat. I to zarówno mówię o tych instytucjach typu Rada, a więc tam, gdzie obradują ministrowie, jak i również w samej komisji i również w Parlamencie Europejskim. A w konsekwencji potem, jak już przychodzi do finalnego zatwierdzenia tych rozporządzeń, to te trzy strony siadają z sobą i negocjują w ramach tak zwanego trilogu. I to, co jest produktem ostatecznym, to nie jest prawda, że to Parlament Europejski przyjmuje, bo to w tym procesie uchwalania jest z jednej strony Rada, czyli ministrowie na przykład rolnictwa, środowiska i tak dalej, reprezentowani przez przewodniczący w danym momencie kraj członkowski. No teraz to jest Rumunia. W następnym w półroczu to będzie Finlandia. Więc tutaj z tymi wszystkimi, że tak powiem, aktorami trzeba mieć dobre relacje. Trzeba wiedzieć, jakie są ich priorytety. No ja mogę podać przykład. W tej chwili jesteśmy po pierwszym trilogu dotyczącym tak zwanych czystych pojazdów. A więc kwestia elektromobilności, która jest też polskim priorytetem.
To już jest następny temat, panie pośle.
I powiem, gdyby nie nawiązanie relacji z prezydencją rumuńską, to prawdopodobnie ten temat w ogóle by nie został sfinalizowany w tej kadencji.
Elektryczne pojazdy, rolnictwo, ach, jak dużo tematów, można by rozmawiać i rozmawiać. I dziękuję panie pośle za wizytę w studio Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Moim państwa przede wszystkim gościem był pan poseł, eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Andrzej Grzyb. Do usłyszenia. Jacek Kosiak, Poznań Europa.
Magazyn unijny Poznań Europa.